Dzisiaj w Polsce dzieją się wielkie rzeczy, być może na miarę reformacji protestanckiej 500 lat temu. Dlatego warto dzisiaj zadać sobie pytanie, co Kościół Jezusa Chrystusa może zrobić, żeby właściwie wykorzystać ten czas? Albo inaczej, co powinniśmy robić, żeby Jezus od nas, z naszej służby, wszystkich różnych służb w Kościele Jezusa w Polsce odniósł największą chwałę. Co powinniśmy zrobić, aby wykorzystać ten czas przemian w Polsce, gdzie Kościół katolicki traci na znaczeniu, a ludzie, szczególnie młodzi, zaczynają pytać, zaczynają szukać, zaczynają także odchodzić z formalnych różnych struktur religijnych. Jak my, chrześcijanie w Polsce, powinniśmy do nich dzisiaj dotrzeć? Zapytam o to Joe Łosiaka, człowieka, który już raz w latach 70. przyczynił się do masowej ewangelizacji Polski, gdzie może nawet ponad milion ludzi usłyszało Ewangelię za pomocą prostego narzędzia, broszury. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia i ruchu ewangelizacyjnego, ruchu oazowego księdza Blachnickiego? Joe, witam cię bardzo serdecznie. Teraz jeszcze jesteś na Florydzie, ale wiem, że już koniec kwietnia zawitasz do Polski.
Tak, i już planujemy i modlimy się. Będziemy w Chicago na początku, na kilka dni, i tam jedno takie spotkanie ewangelizacyjne w kawiarni zrobimy. I tam też jest specyficzna sytuacja w Chicago, są wiele zmiany, ale my już tak jesteśmy poza Chicago 22 lat, tutaj na Florydę i też w Pensylwanii byliśmy 3 lata i tutaj wiele lat już jesteśmy tutaj, chyba 19 lat na Florydę.
Powiedz mi proszę, jak z twojej perspektywy wygląda istota i waga spotkania pastorów, liderów różnych organizacji, służb Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce. Co roku przemierzasz Polskę, występujesz w różnych środowiskach. Teraz zrodził się ten pomysł, żeby 3 maja w Lublinie spotkać się razem. Dlaczego to jest takie ważne?
No, jest takie powiedzenie, nie wiem, czy dam sobie radę po polsku to powiedzieć, ale wiele rzeczy się dzieją w naszym życiu, które Bóg sam aranżuje, ale On to robi animowo. My nawet nie wiemy, że wszystkie nasze spotkanie, wszystkie nasze wydarzenia, to są organizowane przez Boga. On to nie zgłasza się i nie mówi nas o tym, ale ja wiem, że nawet takie spotkanie, jak modli się o żony, to spotkanie z żoną jest aranżowane przez Boga, spotkanie z duchownymi i tak przypadkowo z ludźmi, co ja się spotkałem, to było przypadkowo. Ja nie organizowałem spotkanie z księdzem Blachnickim, albo z kardynałem Wojtyłą, albo z rodziną Popieluszką, albo z innymi ludźmi, Kornel Morawiecki, Andrzej Gwiazda i takie osoby. Ja to nie aranżowałem. Po prostu Bóg daje takie rzeczy. To, że w moim życiu ja miałem takie 3 słynne pastory, co ja pracowałem z nimi przez lata. Ja już jestem wierzący prawie 60 lat. Jak miał 13 lat, się nawróciłem, ale ja widzę, że jak mamy serce dla Boga, najważniejsze jest, co się dzieje w nas wewnętrznie, nie co robimy zewnętrznie. Jak nasze wewnętrzne jest w porządku z Bogiem, to Bóg będzie działał dla nas.
Amen. Po tym, co zobaczyłeś w Polsce ostatniej jesieni, kiedy też mieliśmy przyjemność spotkać się w Krakowie, Powiedz proszę, jakie są Twoje odczucia co do zmian w Polsce? Znasz Polskę już od kilkudziesięciu lat. Jak byś określił te ostatnie lata, ten zeszły rok, czy to, czego się też spodziewasz tej wiosny, kiedy przyjedziecie wraz z żoną do Polski, jak odbierasz te zmiany, patrząc też w przeszłość, kiedy pierwszy raz przyjechałeś do Polski, kiedy spotkałeś kardynała Wojtyłę, a później księdza Blachnickiego i kiedy się zaczęła ta wielka praca ewangelizacyjna, czy coś, co dzisiaj dzieje się w Polsce, ma jakieś elementy podobne do tamtych czasów?
No ja myślę, że to jest tak, że w czasie lata 70. to komuna się rozpadała. My nie wiedzieliśmy, że się rozpadnie całkiem, ale się rozpadała. Jak wiecie, zamknęli ludzi w więzieniu już w 78 roku. Student tam, gdzie ja studiowałem na UJ-cie, był zabity, Stanisław Pijas, i ja tak trochę byłem w tym powiązany, bo przyszli do mnie w nocy kiedyś ludzie, które były bardzo potężne w Krakowie politycznie, miały stanowiska bardzo wysokie. Ja to znałem i przyznali się do tego do mnie osobiście. Takie były trudne czasy, oni sami się bali, oni sami widzieli, że coś się dzieje i że Solidarność przychodzi. Oczywiście przygotowali się i nie będę mówił tak, co ja słyszałem i to wszystko, ale wiem, że to jest wszystko tak, Polacy sami patrzą na tego, szczególnie w Chicago. Ja wiem, że jak Lech Wałęsa przyszedł do Chicago, jak już wszystko było, rozleciło się i on już tam załatwił z Solidarnością wiele sprawy, to ludzie tu miały inne spojrzenie na tego wszystkiego. Jak spodziewali się 50 tysięcy ludzi w Chicago, Polacy, żeby pozbierały się, to tylko było 5 tysięcy. Że tam jakoś wiadomości tutaj było więcej dane w Chicago niż tam w Polsce. Że polityka jeszcze tam była trochę kontrolowana, a tak samo jak dzisiaj, a czasami na telewizję w Ameryce i telewizję w Polsce, jako jest kontrolowane przez wielkie interesy, to nie możemy mieć zaufania do tego, co jest. Ja tutaj idę tak daleko od tego wszystkiego, co mi pytałeś, ale były takie czasy i trzeba to patrzeć na to wszystko i być bardzo ostrożny, do kogo wierzymy i kogo słuchamy. I w tym czasie najbardziej większa prawda, które możemy zrozumieć w Polsce i co się dzieje, jest, żeby trzymać się do Pisma Świętego i patrzeć na tego wszystkiego, jak Jezus był traktowany, jak on miał zdrajca nawet wśród apostołów, on wiedział o tym, jakie reakcje on miał, jak on traktował inne ludzi, to my możemy spodziewać się wszystkiego, co tam Jezus sam przeżył w tym wszystkim. A ja widzę, że jest taki głód, że ludzie szukają, że są w Polsce różne nurty i wiele najmądrzejsi pastory rozumią, że w niebie i na ziemi jest naprawdę dla Boga tylko jeden Kościół. Prawdziwy, nowonarodzony ludzi, którzy mają zaufanie do Jego Słowa i nikogo innego. I te inne takie nurty teologiczne, albo polityczne, albo denominacyjne są mniej ważne i mają służyć nam i nie kierować nas.
Pozwól, że jeszcze dopytam Cię więcej o właśnie stan Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce, w tym szeroko pojętym znaczeniu, czyli wszystkich nowonarodzonych chrześcijan, tych, którzy odpowiedzieli na Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jakie widzisz mocne strony, potencjał, możliwości dla Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce? Jakie też widzisz słabości czy problemy tego Kościoła?
No wiesz, to jest ciekawe, że Jezus na samym końcu w Apokalipsie, w objawieniu Jana, napisał 7 kościołów. I 5 już było nie w porządku, już w pierwszym wieku. 5 było nie w porządku. Ale wśród tych kościołach, które nie były w porządku, Jezus wymienił 2, Sardys i chyba Tajetaira, ja to mówię po angielsku, Sardys i Tajetaira. A tam on mówi, że są wśród was ludzie, którzy nie trzymają się do tych fałszywych nauczania i postępowania. Także i na samym końcu, jak Jezus mówił o Kościoła, on dał taki słynny werset, objawienie Jana, 3 rozdział, 20 werset, każdy zna ten werset. Oto pukam kołacze na drzwiach. I jeżeli ktoś, nie jeżeli Kościół otworzy drzwi, ale jeżeli ktoś, Jezus zbawia osoba, on zbawia ludzi, nie Kościoła. Dzisiaj ludzie chcą zbawić jakiegoś innego Kościoła, ale Kościół się nie zbawia. Ludzi, osoby się zbawiają i widzimy to w Polsce, że obojętnie do jakiejkolwiek denominacji oni chodzą, oni mogą być osobiście zbawione i potem oni są już jedno w Chrystusie, nie politycznie. Ludzie starają się o jedność dzisiaj w Polsce politycznie. Oni, jak możemy włączyć wszystkie kościoły? I oni, i trzeba uważać, bo Bóg nie chce, żeby była jakaś grupa, co kontroluje wszystko. Każdy zbór, każdy lokalny kościół ma swoje episkopas, presbiteros i diakonos. I oni są określone dobrze w Piśmie Świętym, że jest lepiej, żeby oni były ludzi, co mają rodziny, to znaczy żony i dzieci. I bo Paweł sam, który w tym czasie, kiedy to napisał, nie miał dzieci, powiedział, jak, on tak sam powiedział w Słowie Bożym, jak możesz prowadzić Kościół, jak nawet nie prowadziłeś własną rodziny. I to jest Słowo Boże. I my wierzymy Boga. Nikogo innego. On ma największy autorytet i te ludzie, co tak samo myślą, to oni będą mogli tworzyć jedność i już faktycznie mają jedność. Nie potrzebujemy, żeby ktoś nas kontrolował wysoko. Byliśmy prowadzone w takim sposobie przez apostołów i przez Piotra, przez Pawła, które obydwa powiedzieli, że oni nie chcą panować. Oni chcą zachęcać, nauczać i być przykładem. I nie nic. I obydwa jest tak napisane, że my nie jesteśmy tutaj, żeby panować nad ludźmi. I taki ludzie, którzy chcą, żeby była jakaś organizacja, żeby wszystko z góry było ustalone. Już było wszystko ustalone w Piśmie Świętym. Odpowiedzi na wszystkie pytania są, jak ma wyglądać jak mają wyglądać służący w Piśmie Świętym, co mamy wierzyć, kogo mamy wierzyć, kto może czytać Słowo Boże, kto może rozumieć Słowo Boże, skąd mądrości. Duch Święty działa w każdym wierzącym. Takie rzeczy są bardzo jasno napisane w Piśmie Świętym. I te wszystkie pytania, co my mamy nawet, są odpowiedzi w Piśmie Świętym. Także za mało jest tam uwagi brane, nawet jak teraz spotykali się ludźmi, którzy chcieli, może w całe serce chcieli się spotykać i w całym serce chcieli, żeby była jedność. Ale ta jedność jest tylko, kiedy my traktujemy Boga i Jego Słowo jako Słowo Boże. Nie, nasze myśli, nasze mądrości, moja mądrość jest minimalna wobec Boga. Ja jestem głuptasem wobec Boga. Ja bez Boga nic nie znam i po prostu pójdę i zrobię to, co jest złego. Ja nie mam innej odpowiedzi. Mądrość przychodzi od Boga. Nie od człowieka, żadnego człowieka na ziemi nie ma ten mądrość. I Bóg daje tego mądrości, mądrość do każdego z nas. I mamy Jego Słowo. Dlaczego mówimy na Pismo Święte Słowo Boże? Tylko tam mamy Słowa Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem. Ksiądz Blachnicki musiał powtarzać ciągle, jak mówił o Jezusa, przypomnąć ludzi, szczególnie w Kościele katolickim. On ciągle powtarzał takie słowa. Przecież On jest Bogiem. Jak On coś powiedział, to tak ma być. Jak mamy się modlić? Do kogo mamy się modlić? I kogo mamy wierzyć? I On przygotował 12 apostołów. I on wiedział, że jeden był fałszywy, odeszedł na końcu. Jezus wiedział o tym. Ale oni zostali i oni nas napisali, jak ma wyglądać nasza praca. I to staramy się stosować do tego, nie do coś innego. I jest napisane jest taka mała księga przed objawieniem, nazywana Judę. I tam na samym początku Juda, który był wśród apostołów i znał Jezusa osobiście, powiedział, że nasza wiara była do nas i co mamy, jak mamy się prowadzić, była nas dana raz na zawsze. Nie raz i potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze coś nowego i jeszcze tamtego, bo takie kościoły już były wymienione przez Jezusa Chrystusa w objawieniu Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa do Jana, że takie kościoły są nie w porządku i będą wygaszone. Będą wygaszone przez Boga, samego Boga, jeżeli nie nawrócą się. Bóg woła nawet najgorszego do nawrócenia, ale puka na drzwi do osoby. Jeżeli ktoś otworzy drzwi, ja wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Ja przepraszam, że ja tak daję takie odpowiedzi, ale to jest, co ja mam na głowie i to jest w mojej modlitwie, co Bóg mi daje na głowie.
Będziemy, mam nadzieję, 3 maja jeszcze więcej dyskutować. Myślę, że też inni będą mogli zadać Ci pytania dzisiaj. Ja mam taki przywilej, stąd pociągnę ten temat modlitwy. Będziemy też razem modlić się, prosić Boga o mądrość i nowe pomysły. Jak w Twoim życiu, z Twojego doświadczenia ewangelizacji, jaki wypływa wniosek na temat roli modlitwy przy ewangelizacji? Bo często modlitwę rozumiemy jako nasze działania, jakaś sprytna technika, materiały, filmy, muzyka i tak dalej. Ale jaka według Ciebie jest rola modlitwy przy ewangelizacji, szczególnie też w kontekście całego narodu?
No, modlitwa oczywiście jest podstawowa i Jezus ciągle powtarzał, żeby rozmawiać, żeby prosić i żeby modlić się. I Jezus dał na przykład modlitwy, dał na przykład swoje modlitwy do Ojca Świętego, 17 rozdział Jana, 11 werset, rozmawiał, to jest jedyne miejsce, gdzie jest napisane do Ojca Świętego. I Ojciec Święty jest ten, który mieszka w niebie. nie w Lublinie, nie w Krakowie i nie, nigdzie indziej. Ojciec Święty mieszka w niebie. Modlimy się do Niego. I Jezus tak samo modlił się do Ojca swojego jednego, Ojca Świętego. A Duch Święty, Jezus mówił, tylko Bóg jest święty. On jest święty, Duch jest święty, Ojciec jest święty. Oni są jedno, Trójca. Ale wszędzie była modlitwa i Jezus mówił nam, żeby modlić się. I Paweł, Piotr, Jakub i wszyscy inni, co pisali w Piśmie Świętym, mówiły o modlitwie. Oni są naszym przykładem. Oni zmieniły swój świat w pierwszym wieku. Bardzo poruszyły do samego Rzymu. Jeden człowiek mówi, że mamy chwalić Rzymu, bo wiele tam mądrych ludzi, wiele bardzo ważnych ludzi umarły, może Piotr, może Paweł. Ale najważniejszy człowiek umarł gdzieś indziej, w Jerozolimie. Nie chwalimy jakiegoś miasta. Bóg kochał całego świata i On nadal jest głową Kościoła. I Kościół jest jedno. Prawdziwy, nowonarodzony ludzi, którzy mają zbawienie darem, tak jak jest napisane na samym końcu Biblii, na samym końcu objawieniu Jana, Apokalipsie, 22 rozdział, 17 werset, że picie wody darmo, picie tę wodę życie darmo. Nie można płacić, nie trzeba płacić. Wiele ludzi w Polsce dają swoje majątek nawet przed śmierć. I są biura, wiele biura, gdzie księgowy liczą miliardy dolarów i miliardy złotych i posiadłości po całej Polsce. Bo ludzie się bali, że nie będą zbawione, albo nie będą musieli cierpieć w piekle, albo w czyściach. To jest nieprawda. Jest napisane, tak jak Jezus mówił, że jak umieramy, to będziemy razem z Nim. I nawet tak powiedział do Łotra, który nic niedobrego nie wykonał. I to jest to, co my mamy wierzyć. Dzisiaj będziesz ze mną w raju, dniu śmierci, który każdy z nas przeżyje. A w tym czasie my wiemy, że idziemy do Niego i będziemy stali przed Niego. I to, co wykonaliśmy w Jego imieniu i w Jego mocy, to zostanie na zawsze. Reszta będzie spalone, a nie my. My nie będziemy spalone, tylko nasze czyny, nasze, nie wszystko, co ja zrobiłem przez ostatnie 60 lat, jest palące. Nie mogę chwalić się za wszystkiego, nawet jako wierzący. Ale wiemy, że Jezus jest z nami i On nas prowadzi. Nawet krytykował kiedyś Piotra, ale to jest tak nauczanie, dyscyplina. Ale żeby Piotr słuchał, żeby on ciągle wierzył, ale Jezus zawsze go kochał. I nawet jak pytał Piotra o miłości, czy mnie kochasz, pytał na początku, czy masz dla mnie feleo, czy jesteś moim przyjacielem, ale na końcu mówił o agapę, że to jest miłość, którą tylko Bóg może nam dać, nawet przez męża i żony. Najważniejsza jest ta, rośnie na początku, mamy te fileo i bardzo kochamy swoje żony, ale na końcu, jeśli jesteśmy coraz starsi, to widzimy, że będziemy się kochać jeszcze więcej przez agapę, tak naprawdę dbać o siebie, bo wiemy, że będziemy razem w niebie.
Póki jeszcze jesteśmy tu na ziemi i mamy misję do wykonania, będziemy 3 maja mam nadzieję, właśnie na koniec dyskutować, co moglibyśmy razem zrobić, albo inaczej, co powinniśmy razem robić, żeby lepiej służyć Jezusowi, bo każdy kościół, każda wspólnota chrześcijańska ma jakąś swoją specyfikę ewangelizacji, dociera do różnych środowisk, czy lokalnie, czy jakoś specyficznie w związku z jakimiś cechami danej społeczności. Są przecież ewangelizacje studentów, więźniów, sportowców, i tak dalej, ale co według ciebie kościoły rozrzucone po Polsce, pastorzy, liderzy chrześcijańscy mogliby robić razem, żeby rzeczywiście wykorzystać ten czas głodu duchowego, tych poszukiwań, szczególnie młodych ludzi, żeby jasno wskazać na Jezusa Chrystusa?
No na pierwsze miejsce ja bym mówił, żeby szanować się. Żeby nie wywyższać się. Tutaj nie ma tutaj jeden, co jest lepszy od drugi. Jeden, który więcej zna, a jeden, który jest mądrzejszy. A czasami nawet ludzie, co myślą tak samo, nie lubią się. Ja to widziałem. Nawet takie same doktryny głoszą, ale nie lubią się z jakiegoś powodu. I to nie ma być. I Paweł, jak on pracował z zborami w pierwszym wieku, to miał do czynienia z tym i podkreślał, jak mamy się traktować. I w 1 Koryntian, 12 rozdział, jest taki werset, gdzie każdy ma być traktowany tak samo. Oczywiście są stanowiska służące, to są odpowiedzialności, nie jakieś władzy. Jeden człowiek, który był wychowany w jednym kościele, nie będę wymieniał, który kościół, to używał słowa władzy w naszym kościele. Nie ma władzy. Są służący. I jaki oni mają być, jest napisane jaśnie Paweł do Tymoteusza i Tytusa napisał, jaki oni mają być. I to jest po prostu unikane w Polsce. Unikane w Polsce przez wiele ludzi. Jest bardzo jasne napisane. I nie mają panować, mają nauczać, być zachęcać, być przykładem. I oczywiście na samym początku list do Rzymian i na samym końcu i przez cały Nowy Testament Paweł podkreślał, że nasza wiara musi być posłuszna. Prowadzimy ludzi do wiary posłusznej. Pierwszy rozdział listu Rzymian, 5 werset. Ostatni werset przed pożegnaniem się. Prowadzimy ludzi do wiary posłusznej. Posłusznej komu? Posłusznej Boga. Posłusznej Jezusa Chrystusa. I to, co on polecił nas, apostołów, on polecił im, żeby oni napisali. I on ich powiedział parę razy, to cokolwiek ustalicie na ziemi, będzie ustalone w niebie. Oni ustaliły, jak mamy prowadzić nasze zbory, kościoły, jak kościół mają być. Oni dały na przykład. Oni nie ubierały się inaczej niż inne ludzi. Ubierały się tak samo, jak inne ludzi. Nie chciały być wyznaczone przez swoje dre, jak oni się ubierały, jakie czapki oni nosili, jakie ubranie mieli. Wyróżnili się przez swoje miłości, przez swoje czyny. I jak Jezus już nie był na ziemi, to wtedy były cuda, uzdrowienie, były cuda inne. Ja to sam przeżyłem uzdrowienie, jakby ja bym mogła pokazać zdjęcie moje 13 lat temu, jak umierałem. I wiele ludzi się modli. I w Jakubie jest napisane, jak ktoś jest chory, co mamy robić i co człowiek, który jest chory, ma robić. Nie tylko inne ludzie modlą się dla nas, ale my sami się modlimy. I Bóg decyduje, czy my nadal idziemy do przodu, czy on nas uzdrowi. Bo czasami nawet w Polsce były takie dwa młode uzdrowiciele, takie ludzie, którzy bardzo głosili uzdrowienie i umarli. obydwa były pastorami i oni są znani w Polsce, nie będę musiał wymienić ich imię, nazwisko. Ale Bóg decyduje. Czasami ludzie idą do nieba, czasami nie z powodu oni coś złego zrobiły. Ja znam młode ludzi, co umarły i bardzo żyły dla Boga. I ich życie będzie miało więcej znaczenia. Dziewczyna, co miała 17 lat, może mieć więcej znaczenia w niebie niż ten, co żyje 100 lat i gada, że on jest kiedyś ochrzczony był, chodził do kościoła i był dobrym według niego człowiekiem, dawał pieniądze. No tak brzmi trochę jak faryzeusz, nie? Który się chwalił i był po pierwsze sobie taki celnik i celnik był kolaborant rzymski i Jezus mówi, że ten celnik jest usprawiedliwiony i nie ten, który się chwali. Także musimy inaczej patrzeć na Kościoła i wszystkie te odpowiedzi są w Słowie Bożym. Ale czasami mamy takie kościoły, mamy takie ludzie, co teraz się wystawiają o jedności i oni nie chcą głosić całe Słowo Boże, tylko to, co im pasuje. I to jest, co psuje to wszystko. Musimy te całe Słowo Boże brać pod uwagę, jak kościoły mają wyglądać. Jest opisane dokładnie, jak te służący mają traktować inne ludzi, jak mają zachowywać się, jak mają się nawet ubierać. Jest opisane w Piśmie Świętym. Musimy to rozumieć też w kontekście, jak mówimy o kobiety, tak czasami ludzi. Jest ta grupa, co podkreśla, że kobiety muszą, jak mają się ubierać, ale w kontekście wtedy tak samo musimy pamiętać, że kobiety i mężczyzny mają się ubierać tak, żeby nie zwracać uwagi do siebie. I w tym pierwszym wieku były różne sposoby, żeby zwracać uwagi do siebie. I tak samo dzisiaj. Także my, tak samo w naszej muzyce, chwalenie Boga i wszystko. Czy jesteśmy podobni do pierwszym kościołem, ludzi w pierwszym kościele? Czy oni tak robili, tak jak niektóre tu na ziemi tutaj robili? Ja nie będę mówił o takich szczegółach, ale ja wiem, jak Jezus rozmawiał. Ja wiem, jak apostołowie rozmawiali. Ja wiem, jak to było, jak Duch Święty przyszedł na pierwszy raz. I jak to było później, jak już tam ten pierwszy raz on już był i było świąt i potem później ludzie są, były jest to napisane wszystko w Piśmie Świętym i czasami to jest umijane przez wiele ludzi.
Na koniec zapytam Cię, jak wyobrażasz sobie tę wiosnę? Czego byś się spodziewał? Oczywiście wiem, że jesteś otwarty na działanie Boga, że te 60 lat z Chrystusem nauczyło Cię pokory i nie stawiania swoich jakichś wyobrażeń, wizji na pierwszym punkcie, ale podążania za tym, co robi Jezus Chrystus. Ale jak Twoje takie duchowe wyczucie podpowiada Ci, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie w Polsce?
No, możemy spodziewać się, że Bóg może tam być z nami prominentny. On będzie tam, ale czy on będzie prominentny? Nie wiem, tak się mówi po polsku, prominentny. Czy on tam będzie wywyższony? Czy Jego Słowo tam będzie wywyższone? Czy będziemy tam wywyższać się sami? Każdy z nas ma, jeżeli nie wiesz to, każdy z nas ma powody do pokory. A może jak jesteś nowo wierzący albo niedawno się nawróciłeś, to nie wiesz, o czym ja mówię, ale każdy z nas, który jest wierzący przez kilka lat, i działa jako wierzący, to ma powody do pokory. I z tą pokorą my przychodzimy do Boga. Ludzi, które były przebaczone, nawet jako wierzący, stoimy przed Bogiem, wszyscy tak na równo. I nie wywyższamy się, jak będziemy tak stali. Są odpowiedzialności. co dajemy do ludzi, ale to są tylko odpowiedzialności. To nie znaczy, że nie mają powody do pokory. Każdy z nas ma, także z pokorą jest nawet w Jakubie napisane, że Bóg daje łaskę do pokornych, a odchodzi od ludzi niepokornych.
Bardzo Ci dziękuję za te głębokie myśli i zapraszam wszystkich, którym los Kościoła Jezusa Chrystusa leży na sercu, którzy mają już doświadczenie, zbierając też właśnie swoje błędy i ucząc się pokory, o której mówiłeś, zapraszam Was już teraz do modlitwy, żeby to spotkanie 3 maja rzeczywiście wydało właściwy owoc, żeby przybyli właściwi ludzie i żeby Jezus był tam wywyższony, a Jego mądrość by pomogła nam rozpoznać, co konkretnie mamy i możemy razem zrobić dzisiaj w Polsce. Bardzo Ci dziękuję, Joy. Czekamy na Ciebie, już wiosna się zbliża, już widzimy pąki na drzewach. Wiem, że no, kwiecień blisko, także do zobaczenia niebawem.
No, dziękuję bardzo i modlimy się cały czas i radujemy się, będziemy radować się z Wami, bo Bóg będzie z nami i Bóg będzie nas prowadził. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Paweł.
Amen.
Z Bogiem.